Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dialog chrześcijańsko-żydowski ma służyć pokojowi, powiedział papież do delegacji Wielkiego Rabinatu Izraela.
Sprawę autentycznego rozumienia soboru poruszył Benedykt XVI w liście wyjaśniającym zdjęcie ekskomuniki z biskupów lefebrystów.
12 marca witają Państwa księża Józef Polak
i Tadeusz Cieślak.
Zalecony przez Sobór Watykański drugi dialog chrześcijańsko-żydowski jest konieczny i możliwy, wskazał papież, przyjmując delegację Wielkiego Rabinatu Izraela. Jak przypomniał, regularne rozmowy prowadzone z nim przez Stolicę Apostolską już od 7 lat są owocem historycznej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej w roku 2000.
Współpraca daje wam coraz lepszą świadomość wspólnych wartości stojących u podstaw obu naszych tradycji religijnych. Rozpatrywaliście je na 7 spotkaniach odbywanych tu w Rzymie albo w Jerozolimie. We wspólnych deklaracjach po każdym spotkaniu podkreślano punkty widzenia wynikające z przekonań religijnych obu stron, stwierdzając też różnice w poglądach. Kościół uznaje, że jego wiara wywodzi się z historycznego wejścia Boga w życie narodu żydowskiego i że jest to podstawą naszego jedynego w swoim rodzaju wzajemnego odniesienia. Żydzi, wyłonieni jako lud wybrany, komunikują rodzinie ludzkiej znajomość jedynego prawdziwego Boga i wierność Jemu. Chrześcijanie chętnie rozpoznają swe własne korzenie w tym samym samoobjawieniu się Boga, którym karmi się doświadczenie religijne Żydów.
Nawiązując do swej przygotowywanej pielgrzymki do Ziemi Świętej, papież powiedział, że pragnie się tam modlić o jedność i pokój w regionie i na całym świecie. Wyraził nadzieję, że jego wizyta pomoże pogłębić dialog katolicko-żydowski, by chrześcijanie, Żydzi, a także muzułmanie żyli tam w pokoju i zgodzie.
Kwestie wierności soborowi i dialogu z Żydami Benedykt XVI porusza też w opublikowanym dziś liście do całego katolickiego episkopatu o zdjęciu ekskomuniki z 4 biskupów lefebrystów. Jak pisze papież, decyzja dotycząca hierarchów konsekrowanych przed 20 laty przez arcybiskupa Lefebra wywołała w kościele i poza nim dyskusję o niespotykanej już od dawna gwałtowności. Niektórzy zarzucali papieżowi wprost odwrót od Soboru Watykańskiego II. Dlatego pragnie on wyjaśnić intencje, jakimi się kierował, mając nadzieję, że przyczyni się w ten sposób do pokoju w kościele.
Przykrym zaskoczeniem dla Benedykta XVI było nieprzewidziane nałożenie się faktu zdjęcia ekskomunik ze sprawą negującego zagładę Żydów biskupa Williamsona. Miłosierdzie okazane przez papieża 4 biskupom, ważnie, ale niezgodnie z prawem kanonicznym konsekrowanym, zostało zrozumiane całkiem opacznie jako wycofanie się z pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, a zatem z tego, co naucza na ten temat Sobór. Zaproszenie do pojednania skierowane do separującej się grupy kościelnej przekształciło się w coś zupełnie przeciwnego. Ojciec Święty przyznaje, że śledząc informacje dostępne w internecie, można było uniknąć pewnych błędów i zapewnia, że Stolica Apostolska będzie zwracała większą uwagę na to źródło wiadomości. Stwierdza, że zasmucony był atakami, jakie go spotkały przy tej okazji ze strony niektórych katolików. Tym bardziej zatem jest wdzięczny żydowskim przyjaciołom, którzy pomogli usunąć nieporozumienie i przywrócić atmosferę zaufania we wzajemnych relacjach.
Innym błędem, nad którym Benedykt XVI szczerze ubolewa, było niewystarczające poinformowanie o znaczeniu i zakresie decyzji o zdjęciu ekskomuniki. Dotyczy ona osób, a nie instytucji. Ta kara kościelna miała zachęcić do powrotu do zagrożonej schizmą jedności i ten sam cel ma jej odwołanie. Natomiast instytucja, jaką jest Bractwo Świętego Piusa X, nie ma jeszcze statusu prawnego w Kościele i to ze względów doktrynalnych. Dlatego Benedykt XVI pragnie powiązać zajmującą się lefebrystami papieską komisję Ecclesia Dei z Kongregacją Nauki Wiary. Duchowni należący do Bractwa nie pełnią zgodnej z prawem posługi w Kościele, dopóki kwestie te nie zostaną wyjaśnione. Dotyczą one przede wszystkim przyjęcia Soboru Watykańskiego II i całego posoborowego nauczania papieży. Lefebryści muszą zrozumieć, że magisterium Kościoła nie można zatrzymać na roku 1962, pisze Ojciec Święty. Równocześnie przypomina obrońcom Soboru, że niesie on w sobie całą historię doktryny Kościoła i chcąc być mu posłusznym, nie można się odcinać od korzeni wiary wyznawanej w ciągu wieków.
Papież zwraca uwagę na dyktowaną przez Ewangelię konieczność dążenia do pojednania z bractwem świętego Piusa X. Nie można być obojętnym na grupę, do której należy prawie 500 księży, ponad 200 seminarzystów, 117 zakonników i 164 siostry zakonne oraz tysiące wiernych. Trzeba się o nich zatroszczyć niezależnie od zarozumialstwa, jednostronności czy innych błędów, jakimi są obciążeni. Na ten właśnie ewangeliczny aspekt zwrócił uwagę watykański rzecznik, ksiądz Federico Lombardi.
Ponad błędami i niepowodzeniami, które szczerze należy uznać i na ile możliwe przezwyciężyć, ponad ludzką roztropnością, starającą się unikać poruszania punktów krytycznych, papież zdecydowanie i śmiało prowadzi nas więc do Ewangelii jako podstawowego i ostatecznego kryterium nie tylko życia chrześcijańskiego czy kościelnego, ale i jego zarządzania Kościołem. Dlatego, że jedynie po wspólnym nawróceniu się na Ewangelię możemy się spodziewać przezwyciężenia podziałów, jak i zrozumienia głębokich zbieżności tradycji i soboru.
List Benedykta XVI wyjaśniający sprawę zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów został z satysfakcją przyjęty przez Światowy Kongres Żydów. Papież wyraził się jasno i jednoznacznie w sprawie negowania Holokaustu przez biskupa Williamsona, oświadczył jego prezes Ronald Lauder. Dodał on, że na pochwałę zasługuje przyznanie, iż w tej sprawie w Watykanie popełniono błędy. Papieski list spełnia podstawowe wymogi dialogu międzyreligijnego, szczerość i gotowość do uczciwego stawienia czoła trudnym tematom, stwierdził przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów. Odwzajemniamy jego słowa uznania dla wysiłków strony żydowskiej, zmierzających do przywrócenia dialogu międzyreligijnego, i będziemy nadal pracować wraz z Kościołem katolickim na rzecz dalszego umacniania wzajemnego zrozumienia i szacunku.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Kościele istnieje problem komunikacji również dlatego, że my, biskupi i kapłani, unikamy kontaktów z mediami, zapominając, że ludzie potrzebują naszego słowa, uważa biskup Krzysztof Białasik, ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii. Uczestniczy on w Rzymie w seminarium dla biskupów odpowiedzialnych w poszczególnych konferencjach episkopatów za środki społecznego przekazu.
W czasie tego naszego spotkania biskupi z różnych części świata zapoznali nas z sytuacją środków masowego przekazu. Ja na przykład w Boliwii miałem przypadki, że młodzież wchodziła w internet w sposób nieodpowiedni i weszli w taki kryzys, że musieliśmy naprawdę pomóc im wyjść z tego problemu. Dlatego też wykształcenie młodzieży, wykorzystywaniu tych środków masowego przekazu jest bardzo podstawowe i zasadnicze. Problem komunikacji jest też w Kościele, bo wiele razy boimy się skontaktować ze środkami masowego przekazu. Przede wszystkim musimy rozbić tą barierę, która istnieje między nami i ludnością, która oczekuje właśnie tego słowa, od biskupa, od kapłana i dlatego też musimy otworzyć się właśnie na środki masowego przekazu.
Seminarium dla biskupów zorganizowała Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Odbywa się ono pod hasłem Nowe perspektywy komunikacji kościelnej, zmiany technologii i kultury komunikacji, refleksja teologiczna i duszpasterska.
W stolicy Hiszpanii powstała Fundacja Madrid Vivo, Żywy Madryt. Jej pierwszym celem będzie przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się tam w 2011 roku. Honorowym przewodniczącym fundacji został kardynał Antonio Maria Rouco Varela.
Już sama nazwa Madrid Vivo wskazuje, że fundacja pragnie przyczynić się skutecznie do tego, by stolica Hiszpanii stała się miastem wartości. Stąd też jest otwarta na wierzących i niewierzących, którzy podzielają starania, by rozszerzyć granice godności człowieka poza ekonomiczny materializm, wyjaśniają założyciele fundacji. Zgodnie podkreślają, że należy szukać moralnych korzeni panującego kryzysu ekonomicznego. Cechą charakterystyczną fundacji jest jej otwartość na tych wszystkich, którzy uważają, że duchowość jest elementem istotnym, aby odnowić społeczeństwo hiszpańskie, a szczególnie w regionie Madrytu. Pierwszym celem fundacji będzie przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Pierwsza faza będzie polegała na uzyskaniu poparcia instytucji państwowych, społecznych i kulturalnych. Druga na utworzeniu we wrześniu bieżącego roku Platformy Obywatelskiej, która obejmowałaby wszystkie grupy społeczności Madrytu. W najbliższą niedzielę palmową kardynał Antonio Maria Rouco Varela uda się z grupą młodzieży do Rzymu, aby przyjąć z rąk arcybiskupa Sydney krzyż oraz ikonę, które towarzyszą światowym spotkaniom młodzieży. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Państwo nie może uzależniać od siebie macierzyństwa i ojcostwa. Takim wnioskiem zakończył się w Portugalii pierwszy krajowy kongres poświęcony macierzyństwu. Spotkanie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Lizbonie, zgromadziło przedstawicieli portugalskich organizacji prorodzinnych i broniących życia. Obrady zdominowała polityka społeczna rządzących socjalistów, którzy promują takie rozwiązania prawne jak legalizacja związków homoseksualnych czy wprowadzenie tzw. ekspresowych rozwodów.
Uczestnicy kongresu zwrócili uwagę, że władze państwowe nie mają prawa ingerować w to, co, jak na przykład rodzina, ściśle podlega zasadzie pomocniczości. Odrzucamy wszelką inżynierię społeczną przeciwną stabilności i godności małżeństwa, stwierdza się w komunikacie końcowym kongresu. Rodzina jest podstawowym narzędziem realizacji macierzyństwa i ojcostwa. Władze publiczne mogą tylko uznawać to, co wynika z ludzkiego doświadczenia. Stąd państwo nie może zastępować rodziny, a jedynie ją wspomagać w tym, co konieczne, uważają przedstawiciele organizacji rodzinnych i pro-life. Przewodniczący Portugalskiej Federacji na Rzecz Życia, Antonio Pinheiro, poinformował, że uczestnicy kongresu będą lobbować w tej sprawie wśród ugrupowań politycznych. Macierzyństwo to nie jest kwestia ideologiczna, ale dotycząca wszystkich, a państwo ma czuwać nad wspólnym interesem, stwierdził Antonio Pinheiro.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ponad 46 milionów ton żywności o wartości około 111 milionów złotych rozda w tym roku najuboższym Caritas Polska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. To największy projekt Caritas realizowany na skalę ogólnopolską, skierowany bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących. Na 2009 rok Caritas Polska otrzymała 34% ogólnej puli żywności, o 2% więcej niż rok wcześniej, poinformował ksiądz Zdzisław Świniarski, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Również jeżeli chodzi o ilość produktów, z roku na rok się zmienia i wzrasta do tego stopnia, że w roku 2009 będziemy mieli 18 produktów. To są takie jak mleko, mąka, makaron, świderki, kasza jęczmienna, dżem, musli, cukier, płatki kukurydziane. Tych produktów jest sporo.
Żywność dotrze do najuboższych za pośrednictwem 44 Caritas diecezjalnych i ponad 5 tysięcy placówek Caritas w całym kraju. Dostawy potrwają do końca grudnia bieżącego roku. Pierwsze oznaki kryzysu widać już na poziomie miasta, a nawet rodziny, uważa biskup Stanisław Stefanek. Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, choć niektórzy tego nie zauważają, widać coraz mocniejsze sygnały nadciągających trudności.
Myślę, że świat jeszcze się nie obudził i jeszcze nie bierze pod uwagę poważnie skutków, jakie może wywołać beztroska ludzi najbogatszych i takie wygrywanie na biedzie, na kryzysach, wygrywanie własnych interesów. Jeszcze bawią się wielcy ludzie właściwie granatem odbezpieczonym.
Biskup Łomżyński przypomniał, że wszystkie zjawiska makroekonomiczne dobrze widać na poziomie rodziny. Rodzina jest papierkiem lakmusowym. Obserwując życie rodzinne, wiemy, jak funkcjonuje duża ekonomia, stwierdził biskup Stefanek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.